Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Bogu, że znów mogliśmy się zgromadzić, że mamy kolejną niedzielę, aby być razem, aby oddać Tobie Bogu chwałę i cześć. Chciałbym zacząć czytaniem fragmentu z Pisma Świętego, ale bardzo Was proszę o uwagę, ponieważ będę Was prosił o to, abyście rozpoznali ten fragment, z jakiej księgi on pochodzi. Myślę, że nie będziecie mieli z tym problemu, bo to jest bardzo znany fragment. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Pamiętacie? Przypominacie sobie, z jakiej księgi pochodzi ten fragment? No i odpowiedź na szóstkę. Faktycznie z Księgi Joela. Ale gdybym miał Was zapytać, o czym mówi Księga Joela? Bo ten fragment rozumie, że jest znany, powtarzany, zwłaszcza w naszych kręgach. Ale czy przyglądaliście się kiedyś temu, o czym mówił prorok Joel? Dzisiaj mam w sercu, aby się pochylić nad tą księgą, a Was bardzo proszę o uwagę. Pierwsze dwa rozdziały Księgi Joela dotyczą tego, co stało się i działo się w czasach Joela. Nawet nie wiemy, kiedy on żył. Nawet nie wiemy, kto był wtedy królem. Nie ma takich informacji w tej księdze. Mamy tylko przesłanie. Mamy tylko to, co Bóg przez tego proroka chciał powiedzieć swojemu ludowi. Pogoda w Izraelu wtedy była podobna do tego, co mamy dzisiaj. Tylko, że o 10 stopni więcej. Pierwszy rozdział, wersety 2 i 4. Słuchajcie tego, wy starcy. Nasłuchujcie wy wszyscy mieszkańcy ziemi. Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu. Co zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza, a co pozostało po szarańczy, pożarł konik polny. Co zaś zostało po koniku polnym, pożarła larwa. Nieciekawa sytuacja. Jerozolima, Juda znalazła się w miejscu kryzysu. Szarańcza, ogromna szarańcza spustoszyła, zniszczyła wszystko, co zielone. Gdybyśmy się wczytali w ten tekst, to jeszcze oprócz szarańczy pojawiły się gryzonie, myszy, szczury, które dopełniły dzieła, a także wielka, wielka susza nawiedziła ziemię Izraela. Ludzie patrzą na tą tragedię, patrzą na to, co się dzieje i nie wiedzą, co o tym myśleć. To jest zawsze tak, kiedy dzieją się rzeczy trudne, to nie wiemy, co o tym myśleć. Czasami boimy się nawet zadać pytanie, dlaczego albo w jakim celu, ponieważ gdzieś z tyłu głowy mamy to, że nie chcemy usłyszeć odpowiedzi. Ludzie pytają kapłanów. Kapłani nie znają odpowiedzi. Jest wiele głosów. Szarańcza taka zdarza się raz na 50 lat. A więc to jest ten czas, akurat kiedy my żyjemy, że nawiedziła naszą ziemię. Kapłani nie wiedzą, jak to wyjaśnić. Mówią, nieszczęścia spadają na ludzi, nieszczęścia spadają na narody. Jesteśmy ludem Jahwe, prawda, jesteśmy ludem Bożym, ale skąd i dlaczego ta tragedia? Jak powiedziałem, może lepiej nie pytać, aby nie usłyszeć odpowiedzi. Takie jest po prostu życie. Nieubłagane prawa natury. Na to wszystko przychodzi ten nieznany prorok, Joel. Jego imię znaczy Jahwe jest Bogiem. Przychodzi i zaczyna mówić do Jerozolimy, zaczyna mówić do ludzi tam mieszkających. I pierwsze jego zdanie w wersecie 5 jest takie: ocućcie się pijani. Ocućcie się pijani, płaczcie, zawodźcie z powodu moszczu, wy wszyscy, którzy pijecie wino, że odjęty jest od waszych ust. Ocućcie się pijani. Ci ludzie wcale nie byli pijani w sposób fizyczny. To mocne poselstwo ma im powiedzieć tak: jest problem, jest duży problem, jest wielka tragedia, jest wielki dramat, a wy tak jakbyście byli znieczuleni, tak jakbyście byli pijani. Nie wiem, czy kiedyś mieliście w życiu okazję być pijani. Jeżeli nie, to dziękować Bogu. Ja miałem takie chwile, kiedy byłem pijany. Człowiek jest nieczuły, człowiek nie czuje bólu, człowiek nie wie, co mówi, człowiek nie wie, jak się zachowuje. A więc u proroka to przesłanie, ocućcie się pijani, przekazuje taką myśl: coś się stało z waszym duchowym widzeniem. Nie potraficie zrozumieć sytuacji. Nie potraficie połączyć faktów. Nie potraficie się zmierzyć z tą sytuacją. Musicie wytrzeźwieć. I dalej prorok w tej księdze przedstawia wyjaśnienie tego, co stało się w Jerozolimie i w Judei z Bożej perspektywy. Ludzie są zagubieni, kapłani nie wiedzą, co powiedzieć. Przychodzi prorok i im to wyjaśnia. Czy chcecie posłuchać, co prorok powiedział do tych ludzi? Jak zinterpretował tą sytuację? Księga Joela, 2 rozdział, werset 23. Ja przeczytam to z przekładu dosłownego Piotra Zaręby z 2019 roku. Takie tłumaczenie jeszcze pojawiło się w tłumaczeniu Jakuba Wójka z 1599 roku, a więc 400 lat różnicy. Posłuchajcie, jak brzmi to tłumaczenie. A wy, dzieci Syjonu, radujcie się i weselcie w Jahwe, waszym Bogu, gdyż dał wam nauczyciela ku sprawiedliwości. Spuścił wam deszcz jesienny i wiosenny, jak wcześniej. I tu pojawia się ta niesamowita myśl, która jest obecna w całej Biblii. I ci tłumacze uchwycili tą myśl, inni tłumacze poszli w inną stronę. Dał wam nauczyciela ku sprawiedliwości. Nauczyciel ku sprawiedliwości. Oto Bóg Jahwe, oto Bóg swojego narodu. Oto Bóg, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Oto Bóg, który obdarzył ich łaską i miłosierdziem. Oto Bóg, który otoczył ich z prawa i z lewa. Tak jak mury otaczają Jeruzalem, tak Bóg otacza swój lud teraz i na wieki. I oto Bóg, który mówi do nich, że jest nauczycielem sprawiedliwości. To niesamowita myśl. Kiedybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, w 2 Tymoteusza 3, 16-17 o Bożym Słowie jest powiedziane, że służy ku wychowaniu w sprawiedliwości. To jest niesamowite. Nauczyciel sprawiedliwości, Boże Słowo ku wychowaniu w sprawiedliwości. Posłuchajcie tej myśli. Bóg jest Bogiem łaski, miłosierdzia, miłości, dobroci i wszystkich przymiotów, jakie możemy tutaj wymienić, które mówią o Jego wielkim sercu. I to jest niezaprzeczalne. Ale Bóg jest wychowawcą sprawiedliwości. I nie zawsze z tym chcemy się pogodzić w naszym życiu. Chcielibyśmy wziąć od Boga to wszystko, co nam daje pełnymi garściami, pełnymi rękoma. Co nam daje w o wielkiej obfitości. ale nie chcielibyśmy wychowawcy sprawiedliwości. I nagle jesteśmy w miejscu, Jerozolima jest w miejscu, kiedy przychodzi do nich wychowawca sprawiedliwości, ponieważ tego potrzebują. Potrzebują Ojca, wychowawcy sprawiedliwości, który przychodzi do nich. Dalej w księdze Joela czytamy 2:11. Pan wydał swój donośny głos przed swoim wojskiem. Oto szarańcza, gryzonie. W tym fragmencie są nazwane wojskiem Jahwe, gdyż bardzo liczne są jego zastępy. Miliony, miliony szarańczy. Joel nazywa oto jego zastępy. Dalej mówi, potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? A więc niesamowita myśl, wychowawca sprawiedliwości, armia Pana w postaci szarańczy, gryzoni w postaci suszy. Kapłani pytają, co to jest? A prorok mówi, oto wychowawca sprawiedliwości przyszedł do Jerozolimy. Oto wychowawca sprawiedliwości stanął pośród was. Joel 2:25. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Chwytacie tą myśl? Szarańcza to wychowawca sprawiedliwości, to wykonawca Bożego rozkazu, to wojsko Jahwe, a całe to nieszczęście to wielki dzień Jahwe, to wielki dzień Ojca, który przyszedł do swoich dzieci. Gdzie jest problem? Oni tego nie pojmują. Nie potrafią tego połączyć. Nie potrafią tego powiązać. Mówią, nieszczęścia spadają na narody. Mówią, szarańcza zdarza się taka duża raz na 50 lat. Mówią, to jest naturalne prawo. Po prostu w takim świecie żyjemy. Jest to zły świat, upadły świat. W takim świecie żyjemy, takie rzeczy się zdarzają. Bracia i siostry, a czy my czasami tak nie postępujemy? Czy my nie wolimy powiedzieć, oto przypadek, oto ślepy los, oto prawo natury, oto jakieś niezamierzone zdarzenie. Jakoś nie chcemy tego, co się dzieje w naszym życiu, powiązać z naszym sercem. Nie chcemy powiązać wydarzeń, trudnych sytuacji, problemów z naszym sercem. Tak daleko. Wierzymy w to, że Bóg jest Panem naszego życia. Wierzymy w to, że On czuwa nad każdą sytuacją. Przynajmniej to deklarujemy, deklaratywnie tak wierzymy. Wierzymy, że On ma nad wszystkim kontrolę. Wierzymy, że nic nie dzieje się w naszym życiu z przypadku. Ale jak przychodzą trudne rzeczy, to mówimy, nie wiemy, o co chodzi. Do tego oczywiście możemy znaleźć wiele teologicznych usprawiedliwień takiej postawy. Bo na przykład pamiętacie tą sytuację, kiedy Jezus z uczniami przychodzi w Jerozolimie i uczniowie pytają, patrząc na dziecko, które urodziło się, niewidome, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Jezus mówi, panowie, powoli. Ani on, ani jego rodzice. Więc dla nas ta historia staje się wytłumaczeniem wszystkiego. Nie pytamy, kto zgrzeszył, no ani on, ani rodzice. Ale bądźmy uczciwi, o czym mówi ten tekst? O czym mówi ta historia? O czym mówi to wydarzenie? To wydarzenie mówi o sytuacji, kiedy rodzi się chore dziecko. A nie o każdej sytuacji w życiu człowieka wierzącego. To jest zupełnie coś innego. Kto zgrzeszył, że się ślepym narodził? I wtedy należy zamknąć usta. I wtedy należy milczeć. Bo nie ma dobrej odpowiedzi. Jest odpowiedź zła albo bardzo zła. Wtedy należy podnieść ręce rodzicom. Wtedy należy dodać im sił. Ponieważ nie wiadomo, co się stało. bo żyjemy w nowym przymierzu, a wina Ojca nie przechodzi na Syna. Wtedy należy milczeć i powołać się na ten tekst, ale adoptować go do każdej sytuacji? To jest nieuczciwe, bo nie o tym mówi ten tekst. On mówi o konkretnej sytuacji i konkretnej odpowiedzi Jezusa. A więc, kiedy w naszym życiu dzieją się rzeczy trudne, drodzy, to jest przyczynek, żeby się zatrzymać. To jest przyczynek, żeby się zastanowić. To jest przyczynek, żeby się uniżyć, jak śpiewaliśmy w pieśni, przed obliczem Pana uniżmy się. I zobaczmy, co prorok Joel powiedział do Jerozolimy. Joel 2:12. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem w poście, płaczu i narzekaniu. 2:13. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i żalu karania. Popatrzcie się, jaki obraz Boga w Starym Testamencie. Niektórzy w Starym Testamencie chcą widzieć Boga surowego, groźnego, karzącego, a tutaj mamy przepiękny, pełny, bym powiedział, nowotestamentowy obraz Boga, zapisany u Joela, który brzmi, że On jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, nierychłym do gniewu, pełen litości i żalu karania. Czyż może być lepszy ojciec? To jest w Starym Testamencie, to jest obraz Boga w Starym Testamencie, u Joela, u proroka. Żal mu karania, czyli Bóg nie jest szybki, by nas karać. On jest szybki, by nam wymierzać sprawiedliwość. On nie jest szybki, by to czynić. Jest długo cierpliwy i długo czeka. Ale czasami nauczyciel sprawiedliwości musi wstać ze swego tronu. Musi wstać ze swego tronu nauczyciel sprawiedliwości i przyjść do swego ludu, jak za czasów Joela. I co mówił? Nawróćcie się. I Joel pokazuje absolutnie nowotestamentową myśl. Rozdzierajcie swoje serca. Nie szaty. Nie sypcie prochu, popiołu na swoje głowy, ale rozdzierajcie swoje serca. To, o co Bogu zawsze chodziło i zawsze chodzi w życiu człowieka. Nie to, jak wyglądamy na zewnątrz. Nie to, w jaki sposób demonstrujemy swoją pobożność. Ale to, w jakim stanie znajduje się nasze wnętrze, nasze serce, bo to jest klejnotem dla Niego. Bo to jest cenne dla Niego. Bo to jest coś, co jest najważniejsze dla Niego, co mieszka tutaj w nas, w naszym sercu. Rozdzierajcie swoje serca. Połączcie tą szarańczę z waszym życiem i z waszym postępowaniem. Uniżcie się, padnijcie na swoją twarz. Nawróćcie się w końcu, nawróćcie się, czyli zmieńcie swoje postępowanie. Jak to przenieść do naszej rzeczywistości? Rzeczywistości nowego przymierza, rzeczywistości Kościoła, rzeczywistości łaski i Ducha Świętego. Przypomniał mi się przykład jednego ze znanych pastorów w Polsce, który przechodził taki trudny czas w swoim życiu. Mogę się na to powołać, ponieważ jest to dostępne w jego nagraniach, więc też znam to z nagrań, które słuchałem. Kiedy przechodził taki niesamowity, trudny czas, Duch Święty przemówił do jego serca i powiedział: wezwij starszych zboru. Pastor stoi przed decyzją wezwać starszych zboru i wyspowiadaj się przed nimi. Wow. Wiecie, to pastor spowiada ludzi. Ja w moim życiu miałem okazję słyszeć wiele historii, łatwych i trudnych. Na ławce, w samochodzie, w mieszkaniu, w biurze, w kaplicy. Wiele różnych trudnych historii. Ale teraz to pastor jest wezwany, aby przywołał starszych i wyspowiadał się przed nimi. I to jest uniżenie. I to jest uniżenie. I on to zrobił, mówi to w swoim świadectwie i doznał ulgi. Jak wiecie, 2 lata temu przeżywałem trudny czas w moim życiu. I wtedy musiałem zrobić to samo, co ten pastor. Musiałem wezwać kogoś, kogo Bóg położył mi na serce i wszystko na stół. Całe moje życie. Powiedziałem, jak umrę, to chcę iść do nieba. Mogę stracić wszystko, ale nie mogę stracić życia wiecznego. To nie jest łatwe. Ale sytuacja krytyczna wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Rozumiemy to? Księga Joela mówi o sytuacji krytycznej, która wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Zrobiłem to. Nie było łatwo, ale zrobiłem to. Nie wiem, czy z tego powodu, może z innego, dzisiaj znów mogę stać przed wami i dzielić się z wami Bożym Słowem. Jak powiedziałem, to nie jest łatwe. Ale Bóg mówi nam, że jeśli choruje kto między wami, niech przywoła starszy Kościoła. Niech wyznają grzechy jedni drugich, niech się modlą jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. To słowo nie jest w Biblii po to, żeby tylko było ozdobnikiem. A to słowo, by je użyć i zastosować wtedy, kiedy jest konkretny przypadek i konkretna sytuacja i Duch Święty nas do tego wzywa. Główne przesłanie Joela jest takie. Izraelu, Judo, połącz swoje życie z tym, co się dzieje w twojej ziemi. Połącz to. A następnie rozerwij swoje serce przed Panem, ponieważ On jest łaskawy, miłosierny, litościwy, pełen cierpliwości i żal mu karania. To jest niesamowita myśl, żal mu karania. Bóg żałuje, kiedy ma kogoś ukarać. Żal mu tego. On nie chce tego robić. Nie ma w tym upodobania. Bóg by chciał, żebyśmy Go słuchali. A to słowo niesie w sobie słuchaj się Boga. Nie tylko słuchaj Boga, ale słuchaj się Boga. Synu, słuchaj się Boga. Jak się będziesz słuchał Boga, to Bogu będzie żal karania. Nie zrobi tego, bo się słuchasz Boga. Jak się nie słuchasz Boga, to nauczyciel sprawiedliwości przyjdzie do twojego życia z miłością. Ponieważ Jemu zależy na nas. Ponieważ On nas przeznaczył do życia wiecznego. Nas przeznaczył do chwały. I dalej, teraz było trudne, a teraz będzie łatwe. Już może się tak trochę odpocząć, teraz będzie łatwiejsze. Bo teraz chcę przeczytać Joela 2 rozdział od 18 wersetu. Bo tam jest pokazane, jak Bóg zareagował, kiedy Izrael rozdarł swoje serce. Co zrobił Bóg? Co by zrobił ojciec, kiedy widzi syna, który mówi: tak, tato, źle zrobiłem. Co by zrobił ojciec? Powiedział mu: dobra, następny raz pamiętaj. Tak? Co zrobił ojciec? Co zrobił Bóg? Kiedy Izrael rozdarł swoje serca. To czytajcie ten tekst. Joela, 2 rozdział, werset 18. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię. Wtedy Ojciec Bóg okazał swoją gorliwość o swój lud. I zmiłował się nad swoim ludem. Bóg okazuje gorliwość i zmiłowanie nad swoim ludem. To jest niesamowita myśl. Kiedy Bóg widzi skruszone serce, On staje jako nasz obrońca. On staje jako z wielką gorliwością za nami. On staje z wielką gorliwością po naszej stronie. I dalej mówi: i odpowiedział Pan i rzekł do swego ludu: oto ześlę wam zboże i moszcz. Czytajcie sobie w domu ten tekst. To jest tekst aż do 27 rozdziału. Ja go omówię króciutko, ale czytajcie ten tekst, bo Bóg mówi, jakie błogosławieństwo wyleje teraz na Jerozolimie, ponieważ rozdarli swoje serce. Ponieważ rozdarliście swoje serce przede mną, ja wam ześlę moszcz i oliwę. Dam wam błogosławieństwo większe niż do tej pory. Dalej. Ochronię was przed wrogiem. Już wróg nie wkroczy do tej ziemi. Ochronię was przed wrogiem. Dalej Bóg mówi, dam jeszcze więcej błogosławieństwa. Jeszcze więcej. Dalej Bóg mówi w wersecie 25, wynagrodzę wam te wszystkie straty, które ponieśliście z powodu szarańczy. Wynagrodzę wam to wszystko. Będziecie mieli tłuste lata. To, co zjadła szarańcza i myszy, i gryzonie, to wszystko wam zostanie oddane. Ponieważ rozdarliście swoje serca przede mną. I dalej jest powiedziane w 27 wersecie, i poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego i lud mój już nigdy nie zazna wstydu. Oto konkluzja. Rozdarłeś swoje serce przed Panem i Bóg w gorliwości stanął po twojej stronie. I mówi, ja teraz będę cię chronił, ja teraz będę cię szczekł, ja teraz będę cię błogosławił, ja teraz będę cię prowadził i będę pośród ciebie i nigdy nie zaznasz wstydu. Oto konkluzja, oto finał rozdartego serca przed Bogiem. Zgodzicie się z tą myślą, że Bóg ma upodobanie w miękkim sercu? Nie. W głowie pełnej teologii, chociaż nic nie mam przeciwko temu. Ale miękkie serce przed Bogiem. Popatrzcie na ludzi w Biblii. Prześledźcie historię. Zobaczcie poszczególne postacie. Zapytajcie się, w kim Bóg miał upodobanie. W jakich ludziach. Mogę wam przedstawić dwie postacie dwóch królów Izraela. Jeden to Saul, drugi to Dawid. Mam pytanie, co łączyło tych dwoje ludzi? Odpowiem wam, oprócz tego, że byli królami, obydwaj byli doskonali. Zgadzacie się? I Saul, i Dawid, obydwaj dali w swoim życiu plamę. Co różniło Dawida od Saula? Popatrzcie, co ich różniło. Różniło ich to, że jeden był dumny, i szukał uznania dla siebie. I szukał pochwały dla siebie. A drugi rozdzierał swoje serce i padał na twarz przed Bogiem, jak robił źle. I Bóg mówi, ciebie odrzucam, a w tobie mam upodobanie. Nie dlatego, że Dawid był doskonały, bo nie był. I mamy to zapisane w Biblii. Ale dlatego, że miał miękkie serce. I tego szuka Bóg. Każdy z nas w jakimś sensie jest niedoskonały. I każdy z nas będzie zmierzał do doskonałości, ale na tej drodze będziemy się potykać, na tej drodze będziemy upadać, na tej drodze będziemy popełniać różne błędy. Jak przekroczymy Rubikon, jak przekroczymy pewną granicę, wychowawca sprawiedliwości przyjdzie do naszego życia. Tak jest napisane w Biblii. Ale jeśli rozerwiesz swoje serce przed Nim, jeśli ukorzysz swoje życie przed Nim, to On w gorliwości stanie za tobą. W gorliwości stanie po twojej stronie. W gorliwości będzie cię szczekł, prowadził i błogosławił. W gorliwości, bo Bóg ma upodobanie w miękkim sercu, w skruszonym duchu, w złamanym człowieku. On patrzy na tego, kto jest pokorny, uniżony. To nam mówi Biblia. A dumnego z daleka poznaje. Jeśli się nawet się nie zbliżysz, a on już pozna, z jakim sercem przechodzisz do niego. I niewiele będziesz mógł od Boga dostać. Istota Ewangelii. Tak często zastanawiamy się, dlaczego tak wspaniałe przesłanie, dlaczego tak wspaniała dobra nowina, dlaczego wieść o przebaczeniu grzechów i zbawieniu nie znajduje podsłuchu u ludzi. Cała Ewangelia to są trzy zdania. Pierwsze zdanie to jest takie, jesteś grzesznikiem i winny przed Bogiem. Drugie zdanie, Bóg zapłacił twój dług. I trzecie zdanie, teraz trzeba się uniżyć i poprosić Boga o przebaczenie, a w darze otrzymasz życie wieczne. To jest cała Ewangelia, trzy zdania. Czy to jest trudne do zrozumienia, powiedzcie mi? Czy trzeba mieć 160 IQ, żeby to zrozumieć? Każdy może to zrozumieć. Każdy. Gdzie jest problem? Trzeba się uniżyć. I to jest problem. Nie w zrozumieniu Ewangelii jest problem, ale w uniżeniu jest problem. Bo cała natura mówi nasza. Bo cała stara natura mówi, ja chcę coś zrobić. Ewangelia jest o tym, że Bóg coś zrobił. A ty się masz uniżyć. O tym jest Ewangelia. Ty się masz uniżyć, bo Bóg zrobił. Ale my mówimy, nie, ja chcę coś zrobić. Ja zdobędę ten Mount Everest. Ja coś dla Pana dobrego przyniosę. Ja Mu coś dam. Ja nie przyjdę do Niego z pustymi rękami. Jak tam stanę, powiem, Boże, popatrz, to jest moje dziedzictwo, które do Ciebie przynoszę. Ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia jest to, że Bóg dla Ciebie zrobił. On mówi do Ciebie, uniż się. I później w życiu z Bogiem obowiązuje ta sama reguła. Jeśli się potykasz i upadasz, to nie pokazuj Bogu, co już dla Niego zrobiłeś. Jakie to masz zasługi, jaką to masz bogatą teczkę. Ale unisz się przed Nim. O tym mówi Joel. To jest całe przesłanie proroka Joela. Rozdzieraj swoje serce przed Panem. Bo w przeciwnym razie wejdziesz na drogę Saula. Dawid zrobił gorsze rzeczy niż Saul. Jestem o tym przekonany w swoim życiu. Ale zawsze go Bóg podniósł. Dlaczego? Bo jak zrozumiał swój grzech, to płakał, leżał przed Bogiem, prosił Go o zmiłowanie. I Bóg nie odrzucił tego człowieka. Jest wielkim królem Izraela. A ludzie daleko lepsi niż Dawid, jeżeli chodzi o ich postępowanie, są dalej za nim. Ponieważ ich serce nie było takie, jak Bóg chciał. A Bóg szuka u ciebie miękkiego serca. Do końca twoich dni, do końca twojego życia. Jeśli się nawróciłeś i idziesz tą drogą, to nie tyle zabiegaj o to, co robisz i jak żyjesz, ale zabiegaj o to, żeby twoje serce było właściwe przed Panem, bo tak mówi Biblia. Czujniej niż wszystkiego innego pilnuj, chroń swojego serca. By było miękkie, by było wrażliwe, by potrafiło się uniżyć, gdy jest taka potrzeba. By potrafiło połączyć rzeczy trudne ze Twoim postępowaniem. Zrobić pewną syntezę, powiedzieć, Boże, ratuj mnie. Wtedy Bóg z gorliwością staje po Twojej stronie. W Biblii jest opisany pewien łobuz, król łobuz. To był Menases. To jest najgorszy król Judy. To jest król, który wprowadził to do Jerozolimy, co żaden król przed nim. Coś strasznego. Ale nie wiem, na ile znacie historię Menasesa. Na ile znacie historię tego króla. Ja bym powiedział tak, tego króla trzeba zlikwidować, ale on rządził 55 lat. To był najdłużej rządzący król w Judzie. 55 lat. To jest w ogóle niewiarygodne. Jak taki człowiek, Bóg już go powinien dawno co zrobić? Usunąć. On usuwał królów, którzy byli źli po iluś tam latach. A Menases rządził 55 lat. Przychodzili do niego prorocy i mówili, Menases, to jest ostatnia twoja szansa. Menases, to jest ostatni twój czas. On ich wypędzał, on ich mordował, on ich odrzucał. I pewnego dnia z tronu wstał nauczyciel sprawiedliwości i przyszedł do Menasesa. Przyszli Asyryjczycy i zaprowadzili go do Asyrii. Wrzucili go do lochu. Król, który chodził w miękkich butach. Król, który chodził w jedwabnych szatach. Król, który palcem wyznaczał, co się ma dziać, leży w lochu. I co robi Menases w lochu? Czy jest zły na cały świat? Czy jest wściekły na Boga? Jak nieraz my, gdy nam się rzeczy złe dzieją w życiu. Nie. Przeczytam wam, co robi Menases w więzieniu. To jest druga Kronik, 33 rozdział, wersety 12-13. Druga Kronik, 33 rozdział, 12-13. A gdy znalazł się w ucisku, gdy znalazł się w więzieniu, błagał Pana swojego Boga. Dalej jest powiedziane, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga, swoich ojców i modlił się do Niego. Ten zły król, ten zły człowiek, ten łobuz, znalazł się w więzieniu, znalazł się upokorzony, odarty z godności królewskiej, w biedzie. I jest powiedziane, że coś do niego dotarło. Coś do niego dotarło, on coś zrozumiał. I tam jest powiedziane, on się uniżył i bardzo się uniżył. To słowo bardzo jest wzmacniającym słowo uniżył. Nie tylko się uniżył, ale bardzo się uniżył. I modlił się do Niego. I dalej powiedział, a On dał się uprosić. To jest niesamowite. Bóg dał się uprosić takiemu draniowi. To jest dla mnie niesamowite. Takiemu człowiekowi Bóg dał się uprosić, który był tyle człowiekiem, który tyle krwi niewinnej przelał w Jerozolimie. Tyle ludzi niewinnych zamordował, tyle proroków zamordował, dzieci składał na ofiarę Molochowi. I takiemu człowiekowi Bóg dał się błagać. Dlaczego dał mu się błagać? Bo bardzo się uniżył. To jest Bóg. To jest Bóg, który szuka twojego rozdartego serca. Jeżeli bardzo się uniżysz, to możesz być jak Menases. I Bóg go wysłuchał. I wiecie, co się stało? On wrócił do Jerozolimy. I on został królem i dalej rządził jako król. To jest niesamowite, przecież jego życie się skończyło, był w lochach. Ale Bóg go stamtąd wyciągnął i zaprowadził z powrotem do Jerozolimy i jeszcze przez lata był królem. I on poznał, że Pan jest Bogiem. Widzicie to na tekście? Poznał, że Pan jest Bogiem. Już był innym królem. To były ostatnie lata jego życia, on już był innym królem, bo on wiedział, że z Bogiem nie ma żartów. Bo on wiedział, że nie może tak już więcej postępować. Chciał Menases naprawić to, co zepsuł, ale psuł 50 lat. Wiecie, jak się psuje 50 lat, to bardzo trudno jest później coś naprawić. To tak jak my nasze życie psujemy przez 20-30 lat, a później byśmy chcieli, żeby Bóg tak on naprawił to jednym kliknięciem. Czasami jest to już niemożliwe. Czasami już się nie da. Ale Bóg go przywrócił. Posadził go z powrotem na tronie. Odział w godność i w szacunek, ponieważ ten człowiek się uniżył. I to jest Bóg, w którego wierzymy. I to jest Bóg, któremu służymy. Łaskawy On ci i miłosierny, pełen dobroci i nierychły do gniewu i żal mu karania. Ale gdy przekroczysz granicę, nauczyciel sprawiedliwości przyjdzie do twojego życia, jak przyszedł do Jerozolimy w tamtym czasie. Oni mieli to szczęście, Jerozolima miała to szczęście, że prorok Joel przekazał im poselstwo i oni posłuchali. Oni nie słuchali proroków, generalnie odrzucali proroków, ale Joela posłuchali. To był jeden z nielicznych proroków, który znalazł posłuch. Rozdarli swoje serca i Bóg mówi, teraz moja gorliwość o was zapłonie. I będziecie mieli błogosławieństwo, którego nie utrzymacie, nie będziecie w stanie go przyjąć. Tak będzie wielkie. O tym prorokuje Joel. I dopiero w trzecim rozdziale przechodzi do czasów ostatecznych Nowego Przymierza, a wtedy wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Ale co jest wcześniej? Rozdarte serce. I wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. To jest myśl Biblii. Niezwykła, wspaniała i cenna. Ty, który mnie słuchasz, tutaj na sali albo w internecie, można upaść. To się zdarza. Ale wtedy nie wolno być strusiem. Nie wolno być strusiem. Bo gdy będziesz strusiem, wejdziesz na drogę Saula. To jest czas, by wejrzeć w siebie. Rozerwać swoje serce przed Panem. On ci wtedy podniesie i po twojej stronie stanie twój wychowawca i twój nauczyciel. Stanie po twojej stronie z wielką, wielką gorliwością. Takie jest przesłanie księgi Joela. Do czego miałbym was dzisiaj zaprosić i wezwać? Stół Pański przed nami. Drodzy, stół Pański. A Biblia nam mówi, że jak łamiemy chleb i pijemy wino, to co mamy robić? Nasze serca zbadać przed Panem. Wykorzystaj to nabożeństwo. Niech ci ono nie umknie. Niech nie wleci tędy, a wleci tędy. Niech ci nie umknie to, o czym dzisiaj tu mówimy, są rzeczy krytycznie ważne. Zapraszam cię do modlitwy. Zapraszam cię, żebyś stanął przed Panem.